Mamy już połączenie z naszym gościem, pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw bezpieczeństwa, strategii wojskowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie generale, według doniesień medialnych prezydent Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, które zakłada między innymi neutralizację tych irańskich zapasów uranu, a także gwarancję swobodnej żeglugi przez ciśninę Ormus. Czy możemy mówić tutaj o jakimś trwałym przełomie, bo co chwila dochodzą do nas, prawda, informacje o tym, że pokój już jest coraz bliżej, czy raczej jest to właśnie znowu takie krótkotrwałe zawieszenie konfliktu i próba kupienia czasu przez obie strony?
No tutaj na pewno i próba kupienia czasu przez obie strony, ale też się wydaje, że Amerykanie rozważają, w jaki sposób dojść do porozumienia ze stroną irańską, ponieważ wiemy o tym doskonale, że Iran przetrwał już wojnę powietrzną, w czasie której na jej początku zabito większość jego najwyższych przywódców, zatopiono irańską marynarkę wojenną. Prawdopodobnie częściowo zniszczono irański przemysł zbrojeniowy w Teheranie, ale przede wszystkim jesteśmy świadkami, że mimo wszystko przywództwo w państwie irańskim funkcjonuje, ono się w jakiś sposób może tyle otworzyło, co przetrwało, a więc tutaj Irańczycy spodziewają się konfliktu zbrojnego z Stanami Zjednoczonymi, przygotowywali się długi czas, również w zakresie kierowania obroną państwa. W związku z tym Amerykanie chyba doszli do porozumienia, czy do przekonania, że należy rozmawiać ze stroną irańską, ale zarówno tak samo postąpili Irańczycy, dlatego że bombardowania wykonywane przez Amerykanów, jak również przy udziale strony izraelskiej, powodują wielkie straty ludności, ale też i powodują zniszczenia w gospodarce irańskiej. A tutaj trzeba powiedzieć, że zablokowanie ciśniny Ormus przez Stany Zjednoczone uniemożliwiają eksport produktów, czy w ogóle ropy naftowej z Iran do innych krajów, a to powoduje straty. I teraz tutaj, jak długo to będzie trwało? No Amerykanie w jednym z punktów, chyba w tym trzecim punkcie porozumienia 14-punktowego zawarli oto taki zapis i oczywiście z udziałem Irańczyków, że będą negocjacje prowadzone przez 60 dni, aby dojść do ostatecznego porozumienia i mam nadzieję, że to nastąpi. Ale druga sprawa, w jaki sposób zachowa się Izrael, dlatego że w drugim punkcie, w pierwszym punkcie, który mowa jest o tym, że zakończone zostaną wszelkie działania bojowe, działania zbrojne, sił zbrojnych obydwu stron, a w tym też objęto obszar przerwy działaniach zbrojnych Liban. I teraz ważne, jak zachowa się Izrael, jak mocno Izrael jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone. No tutaj najbliższa przyszłość pokaże, ale też w jaki sposób Amerykanie będą Izrael przekonywać. I to mi się wydaje, zależy głównie od tego, czy nastąpi porozumienie w ciągu tych 60 dni.
A jednym z tych głównych założeń ma być ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, ale jak to, panie generale, wygląda tak w praktyce? Czy z militarnego punktu widzenia w ogóle takie zapisy można skutecznie zweryfikować? Czy może Iran nadal będzie
przede
miał...
Przede wszystkim rozwój programów atomowych to jest kontrolowany też przez międzynarodowe organizacje. Kontroli zbrojni atomowych, czy w ogóle. I tu jest szansa na to, że jeżeli Iran zgodził się zahamować w jakiś sposób pracę, bo też o tym była mowa jeszcze w zeszłym tygodniu, nawet na początku tego, że Iran wycofa się z programu nuklearnego, czego żądali Amerykanie na początku przed rozpoczęciem działań wojennych, a później to potwierdzali w swojej strategii, rozpoczynając wojnę z Iranem. No zobaczymy, w jaki sposób ten program nuklearny będzie, czy będzie w ogóle realizowany przez Iran, który to cały czas tłumaczy światowej opinii publicznej, że program jądrowy jest przygotowywany czy prowadzony pod kątem zabezpieczenia energetycznego Iranu. No ale też doskonale sobie zdajemy sprawę, że obok tych spraw związanych z cywilnymi pracami mogą być prowadzone również w sposób ukryty sprawy, znaczy programy wojskowe. Otóż jedyny krąg do zbudowania na przykład broni jądrowej, zawsze, że się ma wtedy materiały. No, ale to jest w przyszłości, 60 dni, a może jeszcze więcej, bo może wtedy będziemy więcej wiedzieli odnośnie tego, w jaki sposób ta sprawa będzie prowadzona.
Tak, ja panie generale, przed naszą rozmową też mówiłam o tych uroczystościach i o tym, że pan ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce no, podkreślał jakby naszą przyjaźń, nasz sojusz, ale też zaraz po tym padł cały szereg wypowiedzi dotyczących zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak trochę w tym kontekście pytam teraz, jeżeli udałoby się wyciszyć eskalację na Bliskim Wschodzie, to czy to pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym no, skoncentrować większą uwagę na bezpieczeństwie tutaj właśnie w Europie, na wschodniej flance? Czy to może być dla nas jakaś właśnie taka szansa na wzmocnienie tej amerykańskiej obecności?
Z geostrategicznego punktu widzenia i oczywiście tak uważam, że akurat niekoniecznie Iran wpływa na to, na decyzję Amerykanów, czy będą wojska w Polsce stacjonowały na zasadzie rotacyjnym, czy są. Dzisiaj byliśmy świadkami wystąpienia ministra narodowej i premiera Kosiniaka-Kamysza, który uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony w Brukseli, który mówił o tym, że jest potwierdzenie, że może inaczej po rozmowie z Hexetem, a więc sekretarzem wojny, który potwierdził, że Amerykanie zamierzają rozmieścić na stałe wojska, czy wojska, no jednostki amerykańskie na terytorium państwa polskiego. I tutaj ja uważam, że to jest długotrwały proces i tutaj akurat wojna w Iranie, czy te rozmowy, nie odciągają Stanów Zjednoczonych od tej sprawy, dlatego że Amerykanie potrafią grać na wielu fortepianach, mają doskonałą dyplomację, mają możliwości. No i oczywiście tutaj też starają się zabezpieczyć na przyszłość w jakiś sposób swoją flankę, bo tak trzeba mówić, że flanka wschodnia również jest dla Amerykanów bardzo ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa narodowego, chociażby z tego powodu, że na terytorium państwa polskiego jest dyslokowana baza antyrakietowa w zakresie obrony przestrzeni powietrznej, jak również przede wszystkim zwalczanie rakiet balistycznych. Amerykanie sobie zdają z tego sprawę i starają się rozmawiać, zwłaszcza, że tutaj prezydent Rzeczpospolitej, pan Nawrocki, konsekwentnie prowadzi politykę zbliżania z prezydentem Trumpem, jeżeli chodzi o zbliżanie relacji osobistych, ale w kontekście pracy na rzecz Rzeczpospolitej. I ta ostatnia jego wizyta, często tak żartobliwie określana przez człowieka polityków Polski, przynosi efekty. I tutaj my wszystkiego nie wiemy, bo na pewno wszystkie rzeczy nie są publicznione, ale to, co dochodzi do nas w przestrzeni powietrznej, to są dobre informacje dla naszego bezpieczeństwa.
A jeżeli chodzi jeszcze o Bliski Wschód i o to porozumienie, no można powiedzieć, że ma jednego wielkiego przeciwnika, jest nim Izrael. I czy zdaniem pana generała może dojść do takiej sytuacji, w której nawet przy podpisanej umowie Izrael zdecyduje się jednak na działania, na samodzielne działania militarne przeciwko Iranowi?
Ja przypuszczam, że tak może to nastąpić. Nie wykluczam takiego zachowania, zwłaszcza, że już kilkakrotnie prezydent Stanów Zjednoczonych nawet na swoim prywatnym koncie krytykował premiera Netanyahu za podjęte działania, kiedy rysowały się próby, czy w ogóle szanse na przerwanie ognia. Izraelczycy starają się realizować swoje cele polityczne i nie oglądają się często na Stany Zjednoczone. No oczywiście, tak jak powiedziałem w pierwszym punkcie naszej rozmowy, na początku naszej rozmowy, że to też porozumienie, które by zostało w ogóle osiągnięte w ciągu tych 60 dni, zależy od tym, że od tego, czy Izrael w tym czasie nie rozpocznie znowu akcję przeciwko Hezbollahowi na terenie Libanu. Bo tam właśnie jest bardzo wyraźnie w tym pierwszym punkcie napisane: przerwać działania zbrojne obydwu stron, ale w tym też na terenie Libanu. A więc krótko mówiąc, to porozumienie musi objąć, czy obejmuje na pewno Izrael. A więc tutaj mówiąc, zakazuje, czy w jakiś sposób ogranicza możliwości prowadzenia działań militarnych w tym regionie Bliskiego Wschodu. I tutaj jest właśnie pytanie, jak zachowa się Izrael?
A jeżeli jeszcze na zakończenie, panie generale, przed nami szczyt NATO już w lipcu i teraz część analityków wskazuje, że to może być najważniejsze tak naprawdę takie spotkanie, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, no bo też dzieje się w takim przełomowym momencie historii tego sojuszu. Czy to jest znaczące no jest na pewno, ale czy my możemy spodziewać się faktycznie jakichś przełomowych decyzji na tym szczycie?
Na pewno tak. To oczywiście, tak jak wiele szczytów natowskich miało historyczne znaczenie, bo nawet w 1991 roku, w czasie szczytu w Rzymie, gdzie Sojusz Północnoatlantycki, ówczesnych 16 państw opowiedziało się za rozpoczęciem rozmów z byłymi adwersarzami, a członkami Układu Warszawskiego, i to nastąpiło. To też było bardzo ważne wydarzenie. Następnie wydarzenie w 1999 roku, gdzie przyjęto po raz pierwszy spoza obszaru Europy Zachodniej trzech nowych członków do sojuszu: Polskę, Czechy i Węgry, a więc krótko mówiąc, były ważne wydarzenia. Natomiast to wydarzenie będzie mi na pewno poświęcone w wielkości popytu amerykańskiej czy obecności amerykańskiej w Europie. To należy się tego spodziewać, że ta ograniczona obecność amerykańska będzie, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Ale tutaj trzeba też powiedzieć o tym, to co się dzieje, że będzie zwiększona obecność na terytorium państwa polskiego. Tak czy inaczej, Europa na tym zyska, bo Polska jest postrzegana jako kraj buforowy. Jeżeli Amerykanie to są w tym miejscu, to tak samo i Niemcy będą chronione jak Wielka Brytania. Po drugie, tutaj na pewno będzie jeszcze wiele dyskusji na temat wysiłków państw w zakresie osiągnięcia poziomu 5%, bo wiemy o tym, że nie wszystkie państwa ten poziom osiągają. Jest niewiele tych państw. No i trzecia sprawa, na pewno nie tyle może reforma systemu dowodzenia w NATO, ale również rozbudowy struktur militarnych w zakresie przygotowania tych komponentów, o których tam zapowiadano 100, 150, 300 tysięcy, aż dojście do 500 tysięcy. Na ten czas takich decyzji brakuje. Mam nadzieję, że w czasie szczytu będą już ostateczne decyzje podjęte, które będą też określały strukturę sojusznicze, jak również liczebność tych struktur.
I na pewno
liczebność w stanach osobowych i sprzęcie bojowym.
Tak jest, i na pewno będziemy te decyzje przybliżać słuchaczom Radia Wnet. Mam nadzieję, że również uda się pana generała namówić na taki komentarz w trakcie tego szczytu, czy zaraz już po tym, jak dowiemy się szczegółów. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw strategii wojskowej, do spraw bezpieczeństwa, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Do widzenia państwu.